aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Złotą zasadę chrześcijaństwa przypomniał w czasie mszy papież Franciszek. Jeśli chcesz wznosić się ku Bogu, musisz uniżyć się w pokorze.
Europejscy duszpasterze akademiccy dyskutowali nad nauką i wiarą. W Paryżu odbyła się na ten temat konferencja zorganizowana przez Radę Konferencji Biskupich Europy.
Wciąż niespokojnie jest w Egipcie po niedawnych zajściach antychrześcijańskich. Wczoraj w Kairze znów zginęła jedna osoba w czasie starć przed koptyjską katedrą.
Witamy w poniedziałek, 8 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Chrześcijański postęp to właśnie zstępowanie drogą pokory, by tym bardziej uwydatnić Bożą miłość. Mówił o tym papież Franciszek, który jak zwykle odprawił rano mszę w kaplicy domu świętej Marty. W liturgii udział wzięły różne grupy, w tym kilka sióstr szeretek, które odnowiły śluby zakonne, personel Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, redakcja brazylijska Radia Watykańskiego, a także długoletni papieski fotograf Arturo Mari.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszej uroczystości liturgicznej Zwiastowania Pańskiego. Tajemnica wcielenia była dla kaznodziei okazją do refleksji nad drogą chrześcijańskiej doskonałości nakreśloną przez losy świętej rodziny. Jest to droga pokory, która wznosi nas ku Bogu. Maryja i Józef, nawet jeśli do końca nie rozumieją wydarzeń będących ich udziałem, poddają się jednak woli Bożej. Jest to droga odwrotna od tej, jaką proponują idole siły, komenderujące: tutaj ja rządzę. Również Jezus wybrał drogę pokory, która zaprowadziła go na krzyż, przypomniał Franciszek. Wyjaśnił, iż w ten sposób została wypracowana złota zasada chrześcijaństwa, że iść do przodu znaczy uniżyć się. Jeśli się nie uniżysz, nie jesteś chrześcijaninem, dodał papież. Zaznaczył przy tym, że nie oznacza to chodzenia ze spuszczoną głową, lecz ukazywanie całym sobą Bożej miłości.
Ojciec Święty kontynuuje indywidualne spotkania z szefami watykańskich dykasterii. Dziś na prywatnej audiencji przyjął m.in. prefekta kongregacji do spraw duchowieństwa kardynała Mauro Piacenze. Gośćmi Franciszka byli też przedstawiciele niemieckich protestantów z pastorem Nikolausem Schneiderem na czele, który kieruje Radą Kościoła Ewangelickiego w Niemczech.
Papież podjął ponadto szereg decyzji związanych z administracją kościelną w różnych częściach świata. Wśród nich warto odnotować pierwszą w tym pontyfikacie nominację nuncjusza. Ojciec Święty mianował swym dyplomatycznym przedstawicielem w Beninie 48-letniego arcybiskupa Briana Udaigwe, pochodzącego z Kamerunu, a należącego do kleru nigeryjskiego. Był on jednym z ostatnich duchownych z Watykańskiego Sekretariatu Stanu wyniesionych do godności arcybiskupiej przez Benedykta XVI.
Nauka jako droga ku Bogu. Takie hasło towarzyszyło spotkaniu odpowiedzialnych za duszpasterstwo akademickie w Europie. Konferencja zorganizowana przez Radę Konferencji Biskupich Europy odbyła się w Paryżu. Wzięło w niej udział 40 biskupów, kapelanów i krajowych duszpasterzy akademickich, a także przedstawicieli stowarzyszeń i ruchów kościelnych z 22 krajów Starego Kontynentu. Moderatorem spotkania był arcybiskup Marek Jędraszewski, kierujący komisją Katecheza, Szkoła i Uniwersytet wspomnianej Rady.
W komunikacie końcowym zwrócono uwagę, że relacje między wiarą i nauką są wciąż uważane za dalekie od pojednania. Samo zestawienie tych dwóch rzeczywistości nie wydaje się zbyt jasne, zwłaszcza w kontekście coraz szerszego wchodzenia emocji w miejsce do niedawna stosowanej racjonalności. Problemem może być także daleko posunięta specjalizacja naukowa, która przeszkadza w całościowym oglądzie rzeczywistości, a tym samym w podjęciu dialogu w sprawie wiary czy jej braku. Inną zaznaczoną podczas paryskiego spotkania kwestią jest problem poszukiwania prawdy. Młodzi ludzie odpowiedzi na nurtujące ich pytania szukają raczej w internecie niż dociekaniach naukowych. Nie oznacza to, że nie ma w nich pragnienia Boga. Stąd również nauka może okazać się drogą ku Bogu, a uczelnie wyższe miejscem debaty i refleksji dla poszerzenia horyzontów racjonalności i otwarcia jej na kwestie Boga. Potrzeba jednak zaangażowania ze strony Kościoła, by umożliwić to studentom i młodym pracownikom naukowym.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W czasie starć w centrum Kairu zginął wczoraj 30-letni Kopt. Do zamieszek doszło po odprawionym w koptyjskiej katedrze pogrzebie czterech chrześcijan, którzy padli ofiarą piątkowych ataków muzułmanów. 84 inne osoby zostały ranne.
Po nabożeństwie kilkuset Koptów opuściło katedrę świętego Marka w marszu protestacyjnym. Według świadków wznosili oni antyrządowe okrzyki, wzywając prezydenta Egiptu do dymisji. Tłum został zaatakowany pociskami z broni śrutowej, bombami benzynowymi i kamieniami. Napadnięci chrześcijanie cofnęli się na plac przed świątynią, gdzie starcia trwały jeszcze przez kilka godzin. Dopiero wówczas egipska policja rozpędziła tłum przy użyciu gazu łzawiącego.
Prezydent Mursi potępił sprawców niedzielnych zajść, stwierdzając, każdy atak przeciw katedrze jest skierowany przeciwko mnie.
W Sri Lance narasta nietolerancja religijna. To azjatyckie państwo znane było dotąd raczej z konfliktów etnicznych między syngalewską większością a Tamilami. Jednak już od pewnego czasu cejlońscy buddyści atakują tam mniejszość muzułmańską, a ostatnio coraz częściej również chrześcijańską.
Międzynarodowy Protestancki Fundusz Pomocy Prześladowanym Chrześcijanom odnotował w marcu na terenie tego wyspiarskiego kraju aż 10 ataków buddyjskich fundamentalistów na wyznawców Chrystusa. Jak na jeden miesiąc jest to zdaniem tej organizacji liczba niesłychanie wysoka. Przed 3 tygodniami na południu Sri Lanki grupa buddystów zburzyła dom protestanckiego pastora, będący miejscem nabożeństw. Grozili też pobiciem jego żonie i dzieciom. Wcześniej w grudniu buddyjscy radykałowie zaatakowali samochód tego duchownego.
Grupę wiernych modlących się w Moskwie o budowę cerkwi rozpędziły oddziały specjalne OMON. Doszło do tego w przeddzień obchodzonego wczoraj przez rosyjskich prawosławnych zwiastowania pańskiego.
Akcja, której patronowała prawosławna organizacja Obrońmy Program 200, promująca program budowy 200 cerkwi w Moskwie, nie była zdaniem władz zgłoszona odpowiednim organom i dlatego wobec modlących się na placu przewidzianym przez wiernych pod budowę cerkwi zastosowano ostre tzw. środki prewencyjne. Użyto siły fizycznej, a kozacy i prawosławni sportowcy, pełniący rolę służby porządkowej, ochraniającej modlące się osoby, zostali pobici. Przed zatrzymaniem przez policję proboszcza obronili wierni, którzy otoczyli go kręgiem i zapobiegli aresztowaniu. Oprócz oddziałów OMON-u modlących zaatakowała grupa nieznanych osób, wykrzykujących pod adresem wiernych obelżywe hasła. Nikt z tej grupy nie został zatrzymany przez policję. Po podobnej akcji modlitewnej, która odbyła się 30 marca, policja zatrzymała wielu wiernych, w tym proboszcza. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Porozumienie w sprawie duszpasterstwa ukraińskich grekokatolików w Ziemi Świętej arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki zawarł z melchickim arcybiskupem Akki w Izraelu. W piątek Światosław spotkał się z arcybiskupem Eliasem Szakurem w Hajfie. Oba obrządki łączy ta sama bizantyjska liturgia, tyle że melchici sprawują ją po arabsku i częściowo po grecku. Melchicki hierarcha wyraził gotowość udostępnienia Ukraińcom takiej liczby świątyń, jaka będzie im potrzebna. W Ziemi Świętej nie brakuje miejsc kultu, a tylko księży znających ukraiński.
Arcybiskup Światosław Szewczuk udał się do Izraela, by odwiedzić wiernych swego obrządku. W Galilei przebywa według oficjalnych danych 7 tysięcy ukraińskich grekokatolików, a nieoficjalnie 2 razy więcej. Liczni są też na południu Izraela. Przyjechali tam głównie w celach zarobkowych. Ukraińskie liturgie grecko-katolickie sprawuje się tylko w 2 miastach, Hajfie i Tel Awiwie-Jafie. Nie znajdując własnych duszpasterzy, grekokatolicy idą nieraz do protestantów, wśród których są też misjonarze znający ukraiński.
Wigilia liturgicznej uroczystości Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w wielu krajach jako Dzień Życia. W tym roku z powodu Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych obchody te zorganizowano w różnych terminach. W Hiszpanii manifestacje pod hasłem Tak dla Życia odbyły się w ponad 20 miastach. Poparło je blisko 500 organizacji, a całą akcję koordynowała Hiszpańska Federacja Stowarzyszeń Pro-Life.
Manifestacje miały charakter rodzinny, świąteczny i radosny. Ich celem był apel na rzecz obrony życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Główna manifestacja odbyła się w Madrycie. Chodzi o manifestację akonfesyjną i apolityczną przeciwko aborcji, podkreślają organizatorzy. Hiszpańskie społeczeństwo domaga się coraz mocniej zmiany ustawy o aborcji, mając na uwadze obronę i troskę zarówno o życie najbardziej bezbronne, czyli dziecka, które ma się narodzić, jak też o życie matki w ciąży. Manifestanci domagali się natychmiastowej reformy ustawy o aborcji przyjętej przez rząd premiera Zapatero, według której zabicie nienarodzonego dziecka jest prawem. Ponadto apelowali o położenie kresu przemysłowi śmierci, który rozwija się pod płaszczem tejże ustawy i przynosi milionowe zyski m.in. klinikom aborcyjnym. Przypomnieli też prawicowym politykom o ich przedwyborczych obietnicach. Także Konferencja Episkopatu Hiszpanii uważa, że obecna ustawa o aborcji jest niesprawiedliwa i wymaga pilnej zmiany. Życie ludzkie jest święte, ponieważ tylko Bóg jest Panem życia od jego początku aż do końca, czytamy w przesłaniu Ludzki od początku z okazji Międzynarodowego Dnia Życia. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Odbudowa haitańskiego kościoła po trzęsieniu ziemi przerasta nasze możliwości. Mamy jednak dobre perspektywy na przyszłość, uważa arcybiskup Thomas Łęcki, przedstawiciel amerykańskiego episkopatu w Międzynarodowym Komitecie Kościelnej Pomocy dla Haiti. Obok biskupów z USA w jego działaniach bierze udział episkopat Francji oraz niemiecka fundacja Adveniat. Komitet wspiera odbudowę 36 kościelnych obiektów, świątyń, seminariów, klasztorów i szkół.
W lutym oddano do użytku pierwszy odbudowany kościół. W najbliższych tygodniach zakończy się odbudowa 5 kolejnych budynków. Największą inwestycją będzie katedra w stolicy Haiti. Na jej odbudowę trzeba co najmniej 40 milionów dolarów. Arcybiskup Łęcki przypomina, że amerykańscy katolicy wykazali się wielką hojnością względem ofiar trzęsienia ziemi. W pierwszej zbiórce zaraz po kataklizmie udało się pozyskać 80 milionów dolarów. 47 milionów przeznaczono na pomoc humanitarną, a 33 na odbudowę. Rekonstrukcja jest jednak droga. Budynki muszą być odporne zarówno na huragany, jak i trzęsienia ziemi.
Picasso będzie gościł Jezusa. Tak niektóre lokalne media zapowiadały obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Chicago. Nabożeństwo z koronką do Bożego Miłosierdzia po angielsku i po polsku odbyło się bowiem na najbardziej znanym placu miasta, gdzie znajduje się słynna rzeźba Pabla Picassa.
Niektórzy zastanawiają się, dlaczego nie mamy ludzi w kościołach, ponieważ ludzie kościoła nie wychodzą z Ewangelią na ulice miast, powiedział Michael Sullivan, twórca wydarzenia. Jedną z intencji setek modlących się było nawrócenie miasta, kraju i świata. Nowością podczas tegorocznej nowenny były identyfikatory noszone przez jej uczestników z pytaniem, czy potrzebujesz modlitwy. Podchodzili do nas ludzie chorzy na raka i udający się na rozprawy sądowe, powiedział Michael Sullivan. Najbardziej wzruszająca była para latynoskich imigrantów. Byli w drodze na rozprawę o wysiedlenie z domu. Później dowiedzieliśmy się, że sąd umorzył ich sprawę, stwierdził Michael Sullivan. Organizatorzy zapowiedzieli, że od przyszłego roku zamierzają rozszerzyć akcję również o inne miasta Stanów Zjednoczonych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
W Iraku odkryto pozostałości architektoniczne pamiętające biblijnego Abrahama. Brytyjscy archeolodzy z Uniwersytetu w Manchester odkopali tam monumentalną budowlę sprzed około 4000 lat. Jest ona odległa około 20 km od Ur, skąd według Biblii pochodził Abraham. Budowla ma 80 metrów długości, czyli tyle co piłkarski stadion, a grubość jej murów wynosi 2,5 metra. Świadczy to, że chodzi o ważny obiekt, który mógł być świątynią lub pałacem.
Brytyjscy uczeni sądzą, że odkrycie pochodzi z okresu sumeryjskiego, to znaczy z czasów, gdy Abraham wyruszał z Ur do Ziemi Obiecanej. Według kierującego wyprawą profesora Stuarta Campbella, badania powiedzą wiele o codziennym życiu mieszkańców ówczesnej stolicy Sumeru.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.